Leki z zielonej apteki.
10 minut po godzinie 11. Zapraszamy Państwa do Krainy Ziół. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. Dzień dobry, Dusiu.
Dzień dobry.
Hanna Wilczyńska-Toczko, Basia Kopaczewska program realizuje. No i cóż, jesień. Zaczynają się pokasływania, katary, infekcje. A my dziś o bezcennym gojniku, nie mylić z gnojnikiem, o czystku, no i w ogóle o ziołach, które pomogą przetrwać w zdrowiu ten jesienny czas. Mam znajomego, który ostatnio poczuł się źle, katar, kaszel i pytam, czy coś bierze na te objawy infekcji. A on, że nic, że po prostu sobie poleguje. No właśnie, i teraz pytanie, brać? Nie brać. Jak brać, to co? Na pewno dużo pić, dużo płynów. No więc dziś zioła na jesienne przeziębienia, infekcje, kaszel. A pani Janka zapytała, Dusiu, w mailu, czy kwiat krwawnika to samo, co ziele krwawnika?
No nie to samo, aczkolwiek ta sama roślina, bo ziele obejmuje łodygę, liście i kwiat. A kwiat to sam kwiat.
A, mam nadzieję, że pani Janka usłyszała. Ja spróbuję powtórzyć. Kwiat to sam kwiat, a ziele to łodyga, liście z kwiatem.
Tak.
603-06-06-06. Zaczynamy, proszę państwa. No właśnie, to może wróćmy do tego mojego znajomego, który mówi, że nie lubi niczego brać, nawet jak go coś łapie. No właśnie, a co mógłby wziąć naturalnego, ziołowego, żeby się wzmocnić, żeby szybciej przejść przez tę jesienną infekcję?
Ja powiem tak, jeżeli rzeczywiście twój znajomy radzi sobie z tą infekcją polegując, czyli tak naprawdę dając odetchnąć swojemu ciału, pozwalając mu zregenerować się w swoim tempie, na swój sposób, to tylko pogratulować. I jeżeli nie nawracają często takie infekcje, to właściwie niczego nie trzeba brać, bo być może twój znajomy i dobrze się odżywia i nawet przyjmuje zioła w postaci różnych naparów, nawet nie wiedząc o tym, że to zioło ma właśnie takie właściwości. Może daje dużo tymianku do potraw, które przygotowuje, a może nawet pije herbatę tymiankową rano.
Nie sądzę, Dusiu. Nie sądzę.
Znasz dobrze swojego znajomego. Tak. Tak nie robi.
To nie ten typ, który dużo tymianku dodaje do potraw i pije napary z ziół.
Natomiast ja uważam, że każdy z nas ma w sobie wewnętrznego lekarza. I jeżeli twój znajomy ma takie przekonanie, że właśnie odpoczywając, dając sobie tą przestrzeń, ten czas na relaks, na poradzenie sobie z infekcją, to właśnie działa najlepiej, to jeśli to działa, to ja bym tego nie zmieniała.
Tak, jest takie świetne powiedzenie, jeśli coś działa, rób tego więcej, jeśli nie działa, zmień metodę.
Dokładnie. Także tutaj, jeżeli ta metoda jest skuteczna, to po co ją udoskonalać? Bo to wtedy dopiero może się zacząć problem tak naprawdę, że zmieniamy coś, co świetnie funkcjonuje, jak dodajemy tam jakiś element, to funkcjonować przestaje. Tak. I to jest właściwie dla mnie najwyższy stopień takiej dbałości i troski, kiedy opieramy się na własnych mocach, na własnej odporności, na własnych przekonaniach, że właśnie odpoczynek i polegiwanie wystarczą. Cudownie.
Bo wiesz, Dusiu, że my mamy taki nawyk, niestety, w większości, że jeśli dopada nas jakaś infekcja, to sięgamy po, nie wiem, Gripex, Ferwex, cokolwiek. Żeby się lepiej poczuć. I rzeczywiście chwilowo czujemy się lepiej. Czujemy ten przypływ takiej energii, te objawy ustępują, ale jak wiem, ty w życiu byś nie sięgnęła po tego typu preparaty.
No tak. Ja nawet ostatnio na blogu przywołałam sprzed lat mój artykuł, bo kilka lat temu zobaczyłam u mojej córki blistry właśnie z takimi do ssania rzeczami plus właśnie saszetki i pomyślałam sobie, a sprawdzę, co tam jest. Bo może ja niepotrzebnie tak demonizuję, tak. Jak to jest z apteki, tak. To o matko krzywdę sobie zrobię.
Może histeryzujesz.
Dokładnie. I mówię, dobrze, posprawdzam, zobaczę jakieś badania, zobaczę jakie tam są składniki, poszukam na PubMedzie, poszukam naukowych artykułów i złapałam się za głowę. I napisałam ten artykuł, właśnie taka jeszcze wstrząśnięta, że moje dziecko właśnie kupiło sobie coś takiego. Ona miała wtedy 13 lat i każde dziecko może wejść do apteki i sobie to kupić, okazuje się. No 5 lat temu można było tak zrobić. I rzeczywiście jak poczytałam bardzo dokładnie te ulotki i zaczęłam te składniki, szukać tych składników i opisów i jakie mogą być skutki uboczne i co to robi w naszym organizmie, no to rzeczywiście tak jak mówisz, ja od tamtego czasu już wiedziałam, że na pewno po coś takiego nie sięgnę. No tym bardziej, że jestem fitoterapeutką i zielarką i wiem po co sięgnąć i jak sobie pomóc w sposób naturalny. I do tego zachęcam oczywiście każdego.
I co najważniejsze, działający. Sposób działający, prawda?
Dokładnie, bo również znajdziemy szereg informacji, jest bardzo dużo badań, bo są przecież opisane składniki poszczególnych roślin i to też, czy to są wyciągi wodne, czy alkoholowe, czy wodnoalkoholowe, czy to są właśnie napary, odwary, to rzeczywiście wykazuje się zdrowotne działanie, na przykład w sytuacjach takich jak u twojego znajomego, czyli objawach infekcji, objawach przeziębienia, czyli wystarczy, że coś nas zaczyna łamać, jak to popularnie mówimy, czy pojawia się pierwsze łaskotanie w nosie, czy jakiś kaszel, czy ból gardła, to naprawdę mamy całą aptekę, która rośnie na łące. No a w dzisiejszych czasach to możemy przecież nawet pójść do sklepu zielarskiego, niekoniecznie musimy iść na łąkę i takie zioła możemy kupić.
W SMS-ie, kiedy omawiałyśmy, co będzie dzisiaj w audycji, napisałaś właśnie o gojniku, czystku i napisałaś tak, Dusiu. I w ogóle temat ziół, które ludzie sobie popijają bez świadomości ich działania, typu pokrzywa, rumianek, mięta. Rzeczywiście często jest tak, że bierzemy takie zioło, jakie mamy pod ręką. Myśląc, tak, że ono jest antidotum na wszystko. Czyli jak mamy pokrzywę, ach, to damy pokrzywę, jak mamy rumianek, to rumianek. No mięta też się zda. Tak. Więc jak to jest? Co miałaś na myśli, pisząc, że popijamy te zioła bez świadomości ich działania?
Dwie rzeczy właściwie. Pierwsza to moda na różne zioła. I dlatego wybrałam czystka i gojnika, bo ciągle jest moda na te zioła, a ludzie właściwie nie wiedzą, dlaczego to piją, bo o ile jeszcze poczytali o właściwościach tych ziół, to już tak naprawdę nie wiedzą, czy to zioło jest dla nich, czy nie i na jakiej podstawie tak uznają. A druga rzecz to właśnie takie popijanie herbatek ziołowych, gdzie nie traktujemy ziół jako leków i czasami się dziwimy, że pijemy na przykład miętę, tak, mamy teraz porę jesienną, ja w gabinecie zawsze pytam o przyjmowane leki, suplementy i zioła i właśnie często słyszę, a popijam sobie miętę tak od lata.
Tak.
A ja mówię, no dobrze, a czy jest pani raczej zmarźlakiem, czy jest pani za gorąco? No latem było mi bardzo ciepło, no bo były wysokie temperatury, ale teraz rzeczywiście główny problem, z jakim do pani przychodzę, to jest takie wychłodzenie. Jest mi właściwie ciągle zimno, trochę mam zaburzenia trawienia, bo boli mnie brzuch. Ja mówię, aha, no dobrze. I okazuje się, że codzienne kilkumiesięczne picie mięty, nie dość, że podrażniło tej pani żołądek, bo a jakże wybierała dobrą miętę i mówi, ja piję miętę pieprzową, bo czytałam, że to jest właśnie taka najmocniejsza, najlepsza mięta, więc ją mam i piję. A druga sprawa, no to też niedostosowanie do pory roku, czyli jeszcze latem picie ziół, które nas ochładzają, bo taką mają termiczną właściwość, jest jak najbardziej wskazane. Ale przewlekłe picie dość silnie działających ziół jest błędem, bo bardzo szybko możemy z tego stanu, gdzie jest nam za ciepło, przejść w stan, gdzie jest nam za zimno, a już szczególnie o takiej porze roku, jaka właśnie się zaczęła, gdzie temperatury już są poniżej 10 stopni, są już nawet pierwsze przymrozki, więc popijanie tak sobie mięty będzie niewłaściwe.
A, no właśnie. Natomiast czytam o gojniku, którego dzisiaj zaproponowałaś na jednego z bohaterów naszego spotkania. I czytam, że właściwie to jest niesamowita roślina. Nie dziwię się, że jest modna, bo wspomaga układ trawienny tenże gojnik. Układ krążenia, przeciwdziała chorobie Alzheimera i starzeniu się skóry. Wow!
No rzeczywiście badania nad tą rośliną, to jeszcze, i widzisz, i tutaj właśnie już się pojawiają takie opisy, że o, to jest roślina Alzheimera,
tak.
Tam oczywiście jest dużo więcej chorób podanych, natomiast tak naprawdę ciągle trwają badania nad wyciągami tych roślin. Mówię roślin, ponieważ rodzajów gojnika to jest ponad 100 gatunków różnych krzewów, które są dostępne w ogóle na naszej ziemi, powiedzmy. Oczywiście bardziej w tym obszarze śródziemnomorskim, tam gdzie jest cieplej, czyli Europa, Afryka, ta północna. Mhm. W Polsce bardzo fajnie nazywane są. Ja sobie poszukałam, wiesz, bo szukałam gojnika w Polsce, ale to jest trudno u nas z tą roślinką. Natomiast są bardzo cudne nazwy na gojnika, na przykład bocianie noski.
Ojej.
Albo przyrocznik, albo chimeryczne ziele, przyrocze ziele. Naprawdę ludowe nazwy, tak.
Ja słyszałam też, że inaczej na gojnika można powiedzieć szałwia libańska.
Tak, bardzo często na opakowaniach właśnie jest taka nazwa. I ja nie wiem, ty widziałaś kiedyś takiego niepokrojonego, niepokruszonego gojnika?
Widzę teraz na zdjęciu w internecie.
A, okej. Bo jeżeli to od razu państwu mówię, kupując gojnika, no bo nie sądzę, że będą państwo teraz wyjeżdżać, żeby go pozyskiwać w naturze, chociaż to by było najcudowniej. Ale kupując gojnika, proszę zwrócić uwagę, żeby w tym opakowaniu absolutnie nie były takie drobiazgi, pocięte rośliny, tylko prawidłowy zbiór i przechowywanie gojnika, to jest ścinamy tą gałązkę, załamujemy ją w połowie, oczywiście po ususzeniu, tak? I tak opakowane zioła, one są przeważnie w przezroczystych opakowaniach, takie kupujmy. Generalnie mówi się, żeby gojnika jak najmniej przetwarzać, czyli żeby go po prostu parzyć jak herbatę i bezpośrednio przed przygotowaniem naparu dopiero wtedy rozdrobnić roślinę. Bo ona będzie traciła swoje cenne olejki, swoje cenne właściwości. I rzeczywiście to, co przeczytałaś o działaniu tej rośliny, to również, ponieważ mówimy o przeziębieniach, to dodam, że właśnie gojnik jest używany i był, bo też w medycynie ludowej jest to często opisywane. Zresztą wystarczy nawet pojechać czy do Grecji, do Serbii, Albanii i tam właściwie znajdziesz w wielu domach, szczególnie właśnie w wioskach górskich, gojnika. I on właśnie jest stosowany w leczeniu przeziębienia, ale też zapalenia oskrzeli, zapalenia zatok, kaszlu, grypy nawet, astmy. I to, co powiedziałaś, też przy zaburzeniach trawiennych, jest to też roślina, która będzie pomagała nam oczyszczać organizm, jak każda zresztą roślina diuretyczna, czyli moczopędna, ale również będzie działać rozkurczowo. Tak? I to nie tylko rozkurczowo na układ trawienny przy jakichkolwiek kolkach, ale też właśnie na układ oddechowy. Stąd to zastosowanie przy takich kaszlach astmatycznych, przy takich dusznościach albo takich dusznościach, które wynikają z niepokoju. Czasami człowiek nie ma jako tako problemu z płucami, ale ma jakieś stany lękowe, czegoś się przestraszy, jest niespokojny i wtedy ja słyszę, ludzie mówią, że czuję, jakby mi jakaś zmora usiadła na klatce piersiowej. Mm-hmm. I to jest tego typu duszność, nie? I właśnie gojnik świetnie się tutaj będzie sprawdzać. Dlatego uważam, że warto mieć tą roślinę w domu. Można ją kupić w Polsce bez problemu. Tylko właśnie warunek, żeby kupować to zioło dobrej jakości, czyli w takiej postaci, w jakiej opisałam.
Powiedz, bo chyba mi umknęło, czy gdziekolwiek w Polsce gojnik rośnie?
Ja nie spotkałam, przyznam. Mhm. Może ktoś w ogrodzie sobie krzewy wysadza. Na pewno w ogrodach botanicznych można spotkać.
A nie rośnie, bo jest mu za zimno u nas po prostu?
Tak, aczkolwiek ja już zauważyłam, bo szwendam się po ogrodach botanicznych, że rosną u nas rośliny.
Tak, jesteś z tego znana. Jesteś z tego znana, że się szwendasz po ogrodach.
Więc rosną u nas też rośliny nawet z obszarów tropikalnych, więc to jest kwestia stworzenia odpowiednich warunków. Także ja myślę, że nawet wśród naszych słuchaczy moglibyśmy znaleźć osoby, które powiedziałyby czy zakrzyknęły: tak, ja mam krzew gojnika na przykład, tak?
Na przykład na balkonie, na tarasie albo na parapecie.
No myślę, że bardziej w ziemi, aczkolwiek jeżeli ktoś ma południową ekspozycję i mieszka na biegunie ciepła, tak, i długo jest u niego ciepło, a na zimę chowa krzew, żeby nie zmarzły korzenie, to ja myślę, że na pewno można się pokusić.
Ale w tej chwili przede wszystkim możemy kupić w sklepach zielarskich rzeczony gojnik.
Tak, możemy bez problemu. Ja sama właśnie kupuję, tylko pamiętając, żeby to tak wyglądało. Ja wiele razy byłam na Krecie i ja wiem, bo też obserwuję na różnych grupach, ludzie, którzy lubią sobie niekoniecznie tylko polegiwać na plaży, ale też iść sobie szlakiem, choćby fragmentem, jest taki szlak europejski na Krecie, E4 się nazywa, to na odcinku od Elafonisi, czyli to jest taki południowy zachód do Chory Sfakion, jest bardzo dużo, właściwie zapach aż się unosi i trudno nie zauważyć. Zresztą mówi się też na to górska herbata i właściwie bardzo często proponują nawet zamiast zwykłej herbaty właśnie taką herbatę w restauracjach czy tych barach szybkiej obsługi przydrożnych.
Piszą państwo, Monika, dzień dobry, a co dla zmarźlaka wielkiego? Co powinnam pić, żeby było mi ciepło? Pani Moniko, no tak. Ja też jestem w klubie zmarźlaka wielkiego, więc nie jest pani sama.
No tak, ja kiedyś byłam w klubie wielkiego zmarźlaka, przyznaję się bez bicia. Teraz już nie jestem w tym klubie i bardzo się z tego cieszę, bo rzeczywiście komfort cieplny jest, nie do przecenienia. No i teraz kwestia jest dosyć złożona, bo jeżeli to jest takie bardzo przenikliwe zimno, to praca nad odzyskaniem takiego naturalnego ciepła to nieraz może być nawet kilka lat, żeby tak bez wspomagania się to ciepło było, ale przy założeniu, że mamy teraz taką pogodę, jaką mamy i osobę, która jest wielkim zmarźlakiem, to po pierwsze, oczywiście zawsze trzeba dostosować sposób ubrania się. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga sprawa, zacząć dzień od wypicia czegoś ciepłego i zjedzenia ciepłego śniadania. Ja to chyba już z uporem maniaka powtarzam podczas każdej audycji.
Ale powtarzaj, tak. Dusiu.
Więc nie wychodzimy z domu bez śniadania albo bez napicia się czegoś ciepłego albo po zimnym śniadaniu. Czyli jakieś chrupki zalane jogurtem, suche, surowe.
Odpadają.
Absolutnie nie. Oczywiście, bo zmarźlakowi to tylko zaszkodzi, na pewno nie pomoże. Możemy też rano sobie zafundować krótką gimnastykę, choćby 5 minut.
Żeby się rozgrzać.
Jeżeli ktoś na hasło gimnastyka mówi: ojejku, bo oczywiście wiem, jak to wygląda, to można sobie nawet zrobić takie przemasowanie swojego ciała, takie intensywne przegłaskanie od stóp do głów.
O, to
ja
miłe.
To mówię.
Tak. Ranek od głaskania zacząć. Dusiu, będziemy kontynuować za chwilę.
Dobrze.
W tym momencie przerwijmy, a za chwilę się spotkamy.
Leki z zielonej apteki. Leki z zielonej apteki.
Witamy ponownie. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. Hanna Wilczyńska-Toczko, 600-306-0606. Rozmawiamy o ziołach na ten czas dobrych i zapytała Monika, co dla zmarźlaka wielkiego proponujesz? Zaczęłyśmy od tego, żeby dzień właśnie zacząć od czegoś ciepłego, nie zimnego. No i zaproponowałaś też, Dusiu, masaż poranny, jeśli ktoś nie lubi ćwiczeń, albo paru asan, na przykład jogi z rana.
Tak, tak. Można też szczególną uwagę zwrócić na okolice kości krzyżowej, lędźwi, okolicy nerek. No można najpierw sobie dłonie rozgrzać w ciepłej wodzie, żeby one były ciepłe i bardzo mocno pocierając właśnie o skórę. Tak czasami ludzie stoją i się trzymają dłońmi, wyginają ręce do tyłu, prawda? I trzymają na wysokości nerek. I to jest właśnie takie dogrzewanie się, doenergetyzowywanie. Robimy to często bezwiednie. Ja od razu widzę, kto jest zmarźlakiem, jak się tak ludziom przyglądam. Albo kto jest słabszy w danym momencie i potrzebuje się trochę wzmocnić. I właśnie szczególnie rano, ale też w ciągu dnia możemy mocno rozcierać właśnie te okolice, aż do odczucia takiego miłego ciepła i właśnie z tych miejsc to ciepło się bardzo przyjemnie rozchodzi po całym ciele.
Można też wejść pod prysznic ciepły.
Oczywiście, można.
Żeby się rozgrzać.
Tylko jedna ważna rzecz i to może być już trudniejsze dla zmarźlaka do zrealizowania, ponieważ ciepły czy bardzo ciepły prysznic, ciepło w ogóle otwiera też nam pory skóry, to no niestety dla zmarźlaka, ale na koniec takiego prysznica trzeba chłodniejszą wodą ciało zlać, żeby te pory się zamknęły, bo jeżeli tego nie zrobimy, to po takim gorącym prysznicu, i to ludzie często mówią, zaczynamy się pocić. Więc nie dość, że tracimy ciepło, tracimy płyny, to jeszcze tracimy energię.
No tak, czyli takie hartowanie przez zimną wodę. Na koniec. Króciutko.
Na koniec, to króciutko, tak, żeby tylko pozamykać. Ale ja wiem, tak, że dla zmarźlaka to jest często nie do przejścia.
Tak.
Inny sposób, no bo też nie tylko rano oczywiście narzekamy, że jest nam chłodniej. W ciągu dnia to zimno jest dojmujące. Mamy często siedzący tryb życia i ludzie mówią, stopy mam zimne, tak? To możemy sobie albo podłożyć termofor pod stopy, albo matę, taką z kolcami. Są takie plastikowe kolce na macie. Możemy nawet spróbować zrobić parę kroków na tej macie. Bardzo szybko się stopy rozgrzewają. Wiem to z własnego doświadczenia. I to jest jeden ze sposobów, który możemy stosować regularnie. Możemy też, tu zachęcam szczególnie przed pójściem spać, bo odradzam chodzenie spać z zimnymi stopami albo liczyć, że jak położymy się tacy zmarznięci pod kołdrę, to się szybko rozgrzejemy. No niestety często to skutkuje tym, że nie możemy zasnąć po prostu. Przewracamy się z boku na bok, czujemy dyskomfort, a rano w efekcie budzimy się no niewypoczęci. W związku z tym miejmy w domu zawsze świeży albo suchy imbir. Najprościej to chyba mieć nawet suchy. Do miski wsypujemy 3 łyżki takiego imbiru, zalewamy 3 litrami wrzącej wody albo po prostu 2 takie czajniki wrzącej wody. Czekamy 10-15 minut, dolewamy wody zimnej tyle, żeby dało się włożyć stopy i wkładamy stopy tak, żeby woda sięgała powyżej kostek. Niektórzy efekt rozgrzania czują już po 5 minutach, a stopy takie są czerwone, jakbyśmy mieli czerwone skarpetki założone, to wystarczy stopy opłukać, wytrzeć do sucha i założyć ciepłe skarpety i iść spać, czyli właśnie wtedy położyć się już do łóżka. A jeżeli w ciągu dnia to robimy, no to po takim zabiegu przez co najmniej 2 godziny nie wychodzić na dwór, żeby to ciepło właśnie skierowało się od naszych stóp w górę. Gwarantuję, w danym momencie rozgrzanie jest niesamowite. A jeżeli będziemy no, tak stosować to co jakiś czas, czy nawet przez pierwszy okres codziennie, plus dbać o dobre jedzenie, do tego jeszcze zioła rozgrzewające, no doskonale znamy herbatę z goździkami, cynamonem, prawda, z anyżem często. Także to są rzeczywiście herbaty rozgrzewające, ale także tymianek jest rozgrzewający, rozmaryn jest rozgrzewający, więc możemy też takie herbaty właśnie ciepłe sobie wypijać.
Codziennie? Oczywiście. Codziennie możemy wypić sobie bezkarnie na rozgrzanie właśnie tymianek albo rozmaryn.
Jedną filiżankę dziennie tymianku czy rozmarynu jak najbardziej. Natomiast osoby, które, szczególnie zwracam się do kobiet, które już mają pierwsze objawy menopauzalne i pierwsze uderzenia gorąca, to tu odradzam szczególnie rozmaryn, dlatego że jego kierunkowe działanie jest w górę i jest bardzo rozgrzewający. I przy takim samodzielnym stosowaniu rozmarynu no można po prostu nasilić sobie objawy. Więc no, to jest to, co zawsze powtarzam. Przy takich poważniejszych dolegliwościach, a dojmujące zimno zaliczamy do poważniejszych dolegliwości, mimo że nie jest to żadna choroba i nie mamy procedur na to medycznych, no to w fitoterapii jak najbardziej jest to dolegliwość, nad którą warto popracować.
Joanna pisze, o rany, to znaczy, że robię źle pijąc miętę, a ja tak ją lubię na mój żołądek i trawienie.
No właśnie, bo tutaj mamy coś takiego, że z jednej strony dane zioło pomaga nam na coś, a szkodzi nam na coś innego. Stąd właśnie ja podkreślam znaczenie i wartość tworzenia receptur, żeby z jednej strony wykorzystać to dobre działanie na żołądek i na trawienie, ale z drugiej strony zminimalizować ten efekt ochładzający naszego organizmu, czyli dodać inne zioła, które będą również działały dobrze na układ trawienny, ale będą miały inną termikę. Czyli będą ogrzewające.
Aha, czyli tutaj jakąś mieszankę pani Anna powinna sobie zapodać.
I... Tak, tylko teraz w zależności od tego, no, co to znaczy dobrze robi na żołądek i układ trawienny. Mnie to zaraz zastanawia i pojawia się pytanie, a jakie są problemy?
Pisze pani Anna, często boli mnie żołądek tak upierdliwie wiercąco. To męczy i miętówka jest nieoceniona.
No tak, to ja bym musiała sprawdzić, jaki tam się wzorzec pojawia, bo na przykład jednym z nich jest tak zwane, no z punktu widzenia medycyny chińskiej, gorąco żołądka, gdzie oczywiście ochładzające zioła, takie jak mięta, czy nagietek, czy rumianek, które mają właśnie działanie ochładzające, będą sobie dobrze radzić. Ale to dla mnie to jest za mała informacja, że wiercący ból żołądka, bo ja oczywiście zadaję też inne pytania, żeby stwierdzić, co tak naprawdę w tym żołądku się dzieje, żeby dobrać odpowiednią recepturę. No, można by ewentualnie tylko dodać jakieś zioła, które by termikę tej mięty nam zmieniały, ale no, to jest już dosyć ryzykowne, takie doradzanie, nie znając dobrze osoby,
tak.
Dokładnie, bo można po prostu zaszkodzić. Znaczy, jeżeli pani Joanno nie ma objawów wychłodzenia i ta mięta jest takim słabym naparem i takie delikatne napary mięty pomagają i one są, nie wiem, raz dziennie na przykład, to nie widzę tutaj dużego problemu. Natomiast ja i tak z takimi dolegliwościami żołądka, bo ten wiercący ból żołądka, to nie jest nic prawidłowego, zwróciłabym się do fitoterapeuty jakiegoś w pobliżu miejsca zamieszkania i sprawdziłabym, co tam się dzieje i jaką ewentualnie recepturę podać, no żeby nie trzeba było przewlekle stosować ziół, prawda? Tylko żeby doprowadzić organizm do harmonii, żeby takiego bólu żołądka nie było.
Pani Asiu, pozdrawiamy. O gojniku mówiłyśmy, zdążymy o czystku, mam nadzieję.
Oj, to jest temat rzeka. Dlatego, że mówimy o czystku przeważnie jednym. Mówimy czystek. A tak naprawdę takich opisanych bardzo dobrze i o różnych zastosowaniach jest cztery. Jest czystek kreteński i to niektórzy już słyszeli, tak, że oprócz czystka siwego, który właśnie jest takim najbardziej popularnym, jest właśnie czystek też kreteński, ale już, że jest czystek też ladanowy i laurolistny, no to jak ja już właśnie pytam na przykład, a jakiego czystka pani pije? Takiego, to widzę wielkie oczy.
No tak.
Bo bardzo często tak naprawdę w tych naszych torebkach czy saszetkach to my mamy mieszanki różnych czystków. Czystki, oczywiście znowu przemieszczamy się basen Morza Śródziemnego, tak, bo tam najczęściej możemy je spotkać. Natomiast w Polsce do rodziny czystków należą posłonki.
Posłonki? Co to jest?
Tak. Słonek to jest roślina, którą jakbyśmy zobaczyli, to nie znając dokładnie wyglądu wszystkich czystków, moglibyśmy powiedzieć, o, mamy czystka w Polsce. A to jest właśnie, to może być posłonek pospolity albo występujący bardziej na południu kraju, u nas w Karpatach właśnie, czy w zachodniej, południowej części Polski, to będzie posłonek kutnerowaty. Także mamy rośliny, które były już w medycynie ludowej stosowane właśnie tak jak czystki, które teraz są tak szeroko reklamowane, ale często właśnie przypisując wszystkim innym czystkom to, co tak naprawdę jest właściwe dla tego czystka siwego. Niektórzy nawet już potrafią podać mi nazwę łacińską, bo ona też często w przestrzeni publicznej się pojawia, czyli czystek in canus, no prawidłowo by należało powiedzieć cistus in canus, ale właśnie on często jest mylony też z kreteńskim. A to są dwie różne rośliny, chociaż ta sama rodzina.
I na cóż no ten czystek, Dusiu?
No i właśnie, to zaczynając od tego siwego, który jest taki chyba najbardziej zbadany, no to z tych badań właśnie podajemy, to już nie sięgam nawet do medycyny ludowej, tylko teraz aktualnych badań, że wyciągi właśnie z tego czystka działają przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, przeciwwirusowo, czyli od razu widzimy, że też to, o czym tak od początku mówimy, czyli nasz układ oddechowy, nasza odporność, ale tutaj skąd w ogóle taka popularność i takie reklamy tego czystka? Ano dlatego, że wykazano w badaniach, że są one, mają dobre zastosowanie przy niszczeniu komórek nowotworowych. A wiemy, że wszystko, co związane z nowotworami, to od razu nam się uszy robią wielkie i słuchamy, prawda? Mhm. Myśląc, że może ta jedna roślina pomoże wyleczyć siebie czy członka naszej rodziny właśnie z nowotworów. Natomiast czytając te badania, trzeba mieć też na uwadze, że są to badania jednak na zwierzętach, najczęściej na myszach i szczurach, albo na pewnych modelach. No, to już byśmy za głęboko wchodzili w badania laboratoryjne, ale tutaj ja bym raczej ostrzegała, żeby nie liczyć, że jedna roślina, czyli właśnie czystek, poradzi sobie z nowotworem, czy ciężkim zakażeniem bakteryjnym, czy wirusem. Oczywiście, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jedną z form kuracji wykorzystywać i często się to przecież robi, że wykorzystujemy zioła w leczeniu, ale niech to będzie jeden z elementów, a nie, że my teraz rzucamy wszystko inne i bo przeczytaliśmy o czystku, że on leczy z raka. Tak? No to jest duże nieporozumienie.
Oczywiście.
Także uważnie trzeba czytać zawsze i sięgać do źródeł, szukać badań, pytać ludzi, którzy po prostu o tym wiedzą, się na tym znają, no zanim podejmiemy niewłaściwe decyzje. Ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie, szczególnie w tym okresie jesiennym, takim, gdzie tych bakterii, wirusów, no i grzybów, bo zarodnie grzybów też w powietrzu latają, przygotowywać sobie taki napar czystkowy. No i tutaj też wystarczy nam jedna łyżka rozdrobnionego surowca, czyli właśnie liści albo gałązek, zalewamy szklanką wrzątku. Ja jeszcze zawsze dodaję, żeby najpierw kubeczek wyparzyć, żeby rzeczywiście ten wrzątek jak najdłużej tą temperaturę zachował. Parzymy pod przykryciem przez 20 minut. No, warto przecedzić. Choć teraz też możemy kupić takie saszetki do parzenia ziół, że nasypujemy tam ziół i wyjmujemy je po prostu. One są takie z nietoksycznych materiałów. No i przy chorobach właśnie układu oddechowego, jakie teraz, tak jak mówisz, tak, często się pojawiają, możemy dodać nawet trochę soku malinowego czy trochę miodu, jak to już będzie takie nadające się do picia. I 3-4 szklanki takiego naparu można dziennie przy przeziębieniu wypijać. No i to, co ja zawsze też podkreślam przy jakichś ziołach, jeśli można je podawać dzieciom, no to właśnie czystka też możemy przy przeziębieniu podawać dzieciom. Zresztą podobnie, jeśli chodzi o gojnika, bo to nie zawsze łatwo znaleźć taką informację, bo gojnik jest takim ziołem, które właściwie ciężko jest przedawkować. Nie ma żadnych badań czy informacji, gdzie byłaby o tym mowa. Jest bezpieczny w użyciu i nawet możemy znaleźć informacje, że można podawać niemowlętom właśnie w sytuacjach takich przeziębieniowych czy problemach z brzuszkiem, kolki jak się pojawiają, tak? Czy dziecko śpi niespokojnie.
Ela z Gdyni pyta, dzień dobry, a może igły świerku sosny z miodem lub bez na rozgrzewkę, wypróbowane od trzech jesieni?
Oczywiście.
Igły, świerku, sosny.
O sośnie mówię bardzo często, zimą nawet też mówię o sośnie. Zimą igiełki sosnowe czy świerkowe mają dodatkową, szczególną właściwość, bo zawierają bardzo dużo witaminy C. I rzeczywiście warto je zbierać, rozdrabniać i robić napary, a nawet sobie przygotowywać kąpiel z takich naparów. Dodatkowo będzie jeszcze inhalacja. Oczywiście po dodaniu odrobiny miodu już do takiego naparu, który jest lekko przestudzony, żeby to nie był wrzątek i jak najbardziej będzie nas to rozgrzewać.
A czy październikowe igły ze świerku czy z sosny to są jeszcze dobre, takie leżące już od jakiegoś czasu? Na ziemi?
One właściwie, znaczy ja wiem, że świerk co kilka lat gubi swoje igły, ale tu bym raczej zachęcała do pozyskiwania bezpośrednio gałązek.
Z drzewa.
Tak. Ucinamy gałązkę albo igiełki, obrywamy, oczywiście nie ogołacamy całej jednej gałęzi. Zawsze podkreślam, żeby z głową to robić i nie niszcząc rośliny, tak, a pozwalać jej wzrastać.
Ania, czy napar z natki pietruszki można pić codziennie? Korzeń omanu na przeziębienie pomaga. Ile dni można pić? Czyli dwa pytania, Ani. O napar z natki pietruszki, czy codziennie i korzeń omanu na przeziębienie.
No i znowu właśnie, to przewlekle nie pijemy niczego. Akurat natka pietruszki, no to wiemy, że nawet niektórzy codziennie jedząc zupy, no to mają wyciąg też z natki pietruszki i jest to bezpieczne w stosowaniu, w przeciwieństwie do korzenia pietruszki. Ale o korzeniu pietruszki też możemy posłuchać mnie, bo mówiłam na kanale YouTube, jest filmik o pietruszce, bo na przykład kobiety w ciąży nie powinny pić wywarów z korzenia pietruszki, to tak, taką dygresję zrobię. Natomiast napar z pietruszki jest rzeczywiście lekko rozgrzewający, jest moczopędny, bardzo dobrze działa na pęcherz moczowy i nerki, właśnie tak w kierunku rozgrzewania tego naszego układu moczowego, przeczyszczania z jakichś złogów typu właśnie piaseczek, czasem mocz mamy mętny i rzeczywiście możemy taki pęczek pietruszki zalać 2 szklankami zimnej wody, doprowadzić do zagotowania i tak ze 3 minuty pogotować, to wystarczy, przecedzić, jedną porcję wypić sobie od razu ciepłą, drugą schować do lodówki, wieczorem ją lekko podgrzać i wypić. Oczywiście osoby, które w nocy się zrywają na siusianie, no to tak ze 2 godziny przed snem, żeby jeszcze zdążyć właśnie pójść do toalety, ale tak jak najbardziej natka pietruszki i tak. Jeśli chodzi o korzeń omanu, no to to już jest silniej działające zioło, bo ono też ma duże spektrum działania przeciwpasożytniczego, ale też przeciwbakteryjnego. Zresztą po ekstrakcjach w jamie ustnej, czyli wyrwaniu zębów, jak już rana przestaje krwawić, to płukanki z omanu bardzo dobrze się sprawdzają, przyspieszają gojenie. No ja tutaj bym akurat zastosowania, czy z omanem bym nie przesadzała przewlekle, czyli jeśli rzeczywiście nam już coś dolega, to dodawałabym korzenia omanu, pamiętając tylko, że korzenie musimy gotować, ale no tyle, ile trwa kuracja. Przeziębienie właściwie prawidłowo leczone ziołami nie powinno trwać dłużej niż 5-6 dni. Ja już mówię o takim rozhulanym, a jeżeli złapiemy je na początku, to nawet nie potrzebujemy omanu, chociaż oczywiście możemy dodać, to jak w pierwszym momencie złapiemy to przeziębienie, no to 2 dni góra, tak? Ale musimy złapać pierwsze objawy.
Grzegorz z Warlubia, stały słuchacz, pisze: dziękuję za dzisiejszą audycję, dużo się dowiedziałem, przyda mi się ta wiedza, bardzo się cieszymy. Panie Grzegorzu, a pani Dorota pyta, czy czystek działa wychładzająco?
No i właśnie tutaj muszę przyznać, że nie wiem, bo bardzo mocno szukałam informacji na ten temat. Nie jest to zioło stosowane w medycynie chińskiej, a właśnie w medycynie chińskiej mamy określaną tą termikę, czy zioło działa rozgrzewająco, czy działa ochładzająco. Patrząc na, i znowu, o którym czystku mówimy, ale patrząc na tego czystka, który pomaga nam oczyszczać organizm, który działa na bardziej na problemy reumatyczne, stany zapalne skóry czy cukrzycę, czyli mówię o tam czystku laurolistnym, no to raczej bym powiedziała, że on będzie działał ochładzająco. bo te rzeczy, te choroby, o których powiedziałam, to bardzo często wzorcem, no jest wzorzec związany z gorącem. Nie każda oczywiście ta choroba, bo to dużo zależy od innych objawów, ale niemniej jednak bardziej bym się skłaniała w kierunku, że czystek laurolistny będzie działał ochładzająco. Ponieważ czystek, jak sama nazwa mówi, czyści, więc to często to, co działa właśnie tak oczyszczająco, drenująco nasz organizm, no to statystycznie częściej będzie działać ochładzająco, ale żeby postawić znak równości między tym działaniem, to bym nie zrobiła czegoś takiego. Także może być tak, że są czystki z tych czterech, które wymieniłam, które albo będą miały neutralne działanie w kierunku dochłodnego, albo będą miały bardziej ochładzające działanie. Warto też się obserwować, bo są osoby, które przewlekle piją czystek i jeżeli to są osoby, którym właśnie zawsze było za gorąco, a po takim na przykład 3-miesięcznym piciu czystka mówią, że nagle czują się świetnie i nie jest im za gorąco, no to od razu mamy odpowiedź, jak ten czystek też na tą osobę zadziałał.
I pani Dorota, jeszcze jedno pytanie zadaję. Wiadomo, jest czas kiszonek, niezwykle ważny dla naszego organizmu. Pyta, czy picie zakwasu z buraka zimą może działać wychładzająco?
No jeżeli pijemy z lodówki, to jak najbardziej no tak. Bo często w lodówce właśnie trzymamy taki zakwas. Ja zawsze zachęcam, żeby tą porcję zakwasu, którą chcemy wypić, wcześniej wyjąć sobie, postawić na blat w kuchni, a nawet dolać odrobinę ciepłej wody, żeby ten nasz zakwas miał choćby temperaturę ciała.
I ostatni SMS, bo musimy uciekać. Igły, gałązki, świerku, sosny nie tylko do picia. Parzę je w termosie, ale też używam do moczenia nóg lub inhalacji. Skutecznie wypróbowane, pisze słuchaczka.
Jak najbardziej. Tak, podpisuję się pod tym obiema rękami.
Dusiu, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Państwu. Basia Kopaczewska, program zrealizowała. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. Pojawi się jak zwykle za 2 tygodnie po 11:00. Hanna Wilczyńska-Toczko, dziękuję. Tymczasem kłaniam się pięknie.
Leki z zielonej apteki.